Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam do wysłuchania. Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji TRFAM, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka o wysokości opłaty koncesyjnej za miejsce na MUKS-ie pierwszym. Fundacja odwołała się od decyzji Krajowej Rady co do sposobu i wysokości obliczania tej opłaty. Szef Rady Jan Dworak podtrzymał jednak decyzję w tym zakresie, dlatego przedstawiciele fundacji złożyli skargę do WSA, uznając, że wysokość opłaty koncesyjnej została obliczona w oparciu o niewłaściwe przepisy. Jednocześnie w skardze tej znalazł się wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten rozstrzygnął, czy rozporządzenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i jej sposób jest zgodny z ustawą. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz uważa, że nie ma żadnej ideologii gender, która niwelowałaby wartości płci czy promowałaby homoseksualizm. W ten sposób odnosi się do listu, który polscy księżobiskupi przygotowali na przypadającą pojutrze Niedzielę Świętej Rodziny. W liście pasterskim przestrzegają przed ideologią gender, która w ich opinii ma głęboko destrukcyjny charakter zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. W ocenie pełnomocnik list biskupów jest niepotrzebny. Były minister transportu Sławomir Nowak, były szef kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasz Arabski, a także były szef MSWiA Grzegorz Schetyna to osoby, które mogą być zamieszane w tak zwaną infoaferę, największą po 1989 roku aferę korupcyjną. Tygodnik Wprost dotarł do tajnego raportu przygotowanego na zlecenie amerykańskiego koncernu informatycznego. Z dokumentu wynika, że główny bohater afery Andrzej M., szef Centrum Projektów Informatycznych, który ustawiał wielomilionowe przetargi, miał bardzo dobre kontakty z politykami z kancelarii premiera. Grzegorz Schetyna w rozmowie z tygodnikiem zaprzecza, że znał Andrzeja M., przyznaje, że widział się z nim tylko raz. Co innego jednak mówią pracownicy resortu administracji. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianach w systemie otwartych funduszy emerytalnych, ale w trybie następczym, po jej opublikowaniu, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o jej zbadanie. Zapyta Trybunał między innymi o kwestię własności środków zgromadzonych w OFE. Nowelizacja ustawy o lasach to zamach na fundusz leśny, w którym lasy państwowe gromadzą środki na finansowanie swojej działalności, akcentuje profesor i poseł Jan Szyszko, były minister środowiska. Nowela zakłada między innymi utworzenie mechanizmu umożliwiającego dokonywanie wpłat do budżetu państwa, informuje nasz dziennik. Wysokość tej wpłaty została w projekcie określona nominalnie. To 100 milionów złotych rocznie, począwszy od roku 2016. Na tym nie koniec zmiany, bo projekt dodatkowo przewiduje, że w latach 2014 i 2015 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do budżetu państwa odprowadzi w sumie 1,6 miliarda złotych, również w formie rat kwartalnych. Sprawiedliwość społeczna i problem demograficzny. Na tych kwestiach chce oprzeć swój program Prawo i Sprawiedliwość na przyszły rok. W 2014 roku planowane są wybory do Europarlamentu. Jeszcze w połowie lutego na kongresie ma zostać przyjęty program przez polityków tej partii. Największe ugrupowanie opozycyjne zaproponuje między innymi likwidację gimnazjów i Narodowego Funduszu Zdrowia, powrót do 22% stawki VAT, wprowadzenie podatku bankowego i podatku dla hipermarketów, zmiany w strukturze ministerstw oraz odejście od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat. Gdańsk i Poznań to pierwsze miasta, które szukają chętnych na prowadzenie szkół publicznych. Główny powód to szukanie oszczędności. Jak napisał dziś jeden z dzienników, władze tych miast rozpisały już konkursy. W Gdańsku stowarzyszenie bądź fundacja miałaby zarządzać powstającą szkołą podstawową na ulicy Kokoszki. Prezydent miasta Paweł Adamowicz przyznaje na łamach gazety, że jeżeli nie uda się w konkursie wyłonić operatora, otworzy w tym miejscu placówkę publiczną prowadzoną przez gminę. Natomiast w Poznaniu w zarządzanie stowarzyszenia może trafić szkoła z przedszkolem na osiedlu Grunwald. Jeżeli sytuacja gospodarcza w Polsce nie poprawi się, to w 2014 roku bezrobocie może przekroczyć 14%, szacuje Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Z jego prognoz wynika, że w przyszłym roku 50% wszystkich bezrobotnych mogą stanowić młodzi. 8 miliardów złotych. Tyle w przyszłym roku na modernizację polskiej armii chce wydać resort obrony narodowej, którym kieruje minister Tomasz Siemoniak. Co warto zauważyć, już w tym roku taka suma miała popłynąć do wojska. Rząd Donalda Tuska obciął jednak wydatki na ten cel i to aż o ponad 2 miliardy złotych. Restrukturyzacja Poczty Polskiej polega jedynie na zwalnianiu pracowników. Kondycja firmy jest coraz gorsza, alarmują związkowcy z NSZZ Solidarność. Władze poczty przygotowują firmę do debiutu na giełdzie. Nieoficjalnie mówi się, że mogłoby to nastąpić w roku 2018. Do tego czasu jest opracowana strategia dla przedsiębiorstwa. Członek zarządu Poczty Polskiej Mariusz Zarzycki w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wyjaśnia, że w przyszłym roku będzie kontynuowany program dobrowolnych odejść. 73-letni planista stanu wojennego generał Franciszek Puchała stanął na czele największej w Polsce organizacji reprezentującej byłych wojskowych – Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zachęca do celebracji przypadającego jutro Święta Młodzianków Męczenników. Uroczystość upamiętnia rzeźni Winiątek dokonaną na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem. Członkowie Federacji apelują, aby tego dnia w sposób szczególny modlić się w intencji życia. W Poznaniu odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, największego zrywu niepodległościowego na terenie zaborów, zakończonego zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości powróciły do Polski. Z kolei jutro obchody przeniosą się do Warszawy. Łącznie około 500 razy interweniowali małopolscy strażacy od wtorku do czwartku w związku ze skutkami silnego wiatru halnego. Żywioł już ustał. Najwięcej szkód poczynił w powiatach tatrzańskim, nowosądeckim, suskim i nowotarskim, a także w mniejszym stopniu w powiatach wadowickim, myślenickim oraz oświęcimskim. Od stycznia delegacje rzymskich parafii będą zapraszane na poranne papieskie msze święte w domu świętej Marty, poinformował ksiądz Federico Lombardi, rzecznik Watykanu. Dotychczas w eucharystiach tych uczestniczyli pracownicy Wiecznego Miasta. Msze święte w domu świętej Marty budzą ogromne zainteresowanie mediów ze względu na improwizowane homilie wygłaszane przez ojca świętego Franciszka. Nie są one transmitowane przez media. Życzeniem ojca świętego jest to, aby liturgie te zachowały kameralny charakter. Prezydent Barack Obama podpisał budżet państwa na lata 2014 i 2015, opierający się na ponadpartyjnym porozumieniu budżetowym, które łagodzi zaplanowane wcześniej automatyczne cięcia, poinformował Biały Dom. Wcześniej porozumienie budżetowe zaakceptowały obie izby Kongresu Stanów Zjednoczonych. Izrael planuje zbudowanie kolejnych 1400 domów w swych osiedlach na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu, co ogłosi w przyszłym tygodniu po zwolnieniu grupy palestyńskich więźniów, poinformował przedstawiciel izraelskiego rządu. Turecka armia poinformowała w oświadczeniu, że nie da się wciągnąć w konflikt polityczny wywołany dochodzeniem w sprawie korupcji. Komunikat wydano po opublikowaniu artykułu doradcy premiera sugerującego, że śledztwo to ma doprowadzić do zamachu stanu. Zamachowiec samobójca zaatakował konwój wojsk ISAF na przedmieściach Kabulu. Oprócz napastnika zginęło 3 zagranicznych żołnierzy, 2 Słowaków i Amerykanin. Do ataku przyznali się na Twitterze talibowie. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata.